Red Dead Redemption 2. Pamiętnik Artura Morgana. Odcinek pierwszy. Biały puch otulający połacie terenu aż po horyzont i majaczące gdzieś w oddali zaśnieżone szczyty górskie. Zima potrafi być piękna. Znam wiele osób, które przywitałyby pierwsze płatki śniegu spadające z nieba z dziecięcą wręcz radością. Zima bywa jednak też śmiertelnie niebezpieczna i nieprzyjazna człowiekowi. Niczym złowrogi duch czyhający tylko na okazję, by pojmać człowieka i w ciszy odebrać mu życie. Nikogo z nas zimowa sceneria nie cieszyła. Od momentu opuszczenia w pośpiechu Blackwater, po nieudanej akcji na promie, walczymy tylko o przetrwanie, a zadania nie ułatwia nam przeszywający ciała chłód i nieustająca zamieć śnieżna. Czujemy, jak w mroku czai się na kolejne ofiary, odbierając nam towarzyszy, jednego po drugim. Straciliśmy już Jenny, widzę, jak odchodzi też od nas ranny Davy. Kolejne ofiary są tylko kwestią czasu, a my podążamy przed siebie, nie mając żadnego celu. Z każdym błagalnym spojrzeniem kobiet czuję, jak mnie, Dacha i Jose przygniata ciężar odpowiedzialności. Toniemy pod nim w tych kilkumetrowych zaspach śniegu. A im wolniej się poruszamy, tym bliżej nas są Pinkertonowie i wynajęci przez nich łowcy nagród. Sprawiedliwy koniec dla gangu złoczyńców, powiedzieliby niektórzy. Ci, co nas nigdy nie poznali i słyszeli tylko kłamliwe historie stworzone przez stróżów prawa. Nie zamierzałem pozwolić, by nasza wieloletnia przygoda zakończyła się w taki sposób. Nie to było nam przeznaczone. Najwyraźniej nie tylko ja tak sądziłem. Może to cud, ale w tych warunkach byliśmy w stanie znaleźć schronienie. Minął tydzień, odkąd zatrzymaliśmy się w opuszczonej osadzie górniczej. Stare rudery muszą nam służyć za obóz, ale staramy się nie narzekać, bo przynajmniej można w nich rozpalić kominek, osłonić się przed wiatrem, w spokoju zjeść i cokolwiek zaplanować. Dacz nie próżnuje. Szuka sposobów, by przywrócić nam dobre nastroje i uporządkować sytuację w gangu. Wyczuwa, że śmierć kilku osób odbiła się na morale grupy i wie, że musi mieć plan, by zmotywować ludzi do działania, jak tylko nadejdą roztopy. Straciliśmy większość pieniędzy w Blackwater. Pospieszna ucieczka przed obławą sprawiła, że Pearson nie zdołał zebrać wystarczających zapasów prowiantu. Brakuje leków i jedzenia. Jest krucho z amunicją i ekwipunkiem. Dutch stara się tego nie okazywać, ale na pewno widzi, że sytuacja jest ciężka. Pomimo trudnych warunków i zmęczenia, musi działać. Dlatego też zaraz po przybyciu do osady zabrał mnie i Majka do znalezionego nieopodal gospodarstwa, by szukać pomocy. Los chciał, że napotkaliśmy tam członków gangu O'Driscolla, którzy zamordowali gospodarza i uwięzili jego żonę, Sadie. We trzech daliśmy sobie z nimi radę, wykorzystując fakt, że byli już lekko wstawieni i wyraźnie zaskoczeni naszą obecnością. Zjawiliśmy się wystarczająco szybko, by zapobiec gwałtowi i ocalić Sadie. Dla niej nie miało to już jednak wtedy żadnego znaczenia. Jej świat runął i przypominał tylko zgliszcza. Zabraliśmy ją ze sobą do obozu. Wzięliśmy tyle prowiantu i leków, ile było w domostwie. Ale dla Dacha najważniejszą zdobyczą były cenne informacje o planach naszych wieloletnich wrogów. Zamierzają napaść na pociąg i jak widzę, jest wyraźnie zainteresowany, by ich uprzedzić. Oby nie działał pochopnie. Po ostatnich klęskach i dramatach szczęście jakby na moment postanowiło znowu się do nas uśmiechnąć. Inaczej trudno wyjaśnić fakt, że odnaleźliśmy gdzieś w tych bliźniaczo podobnych do siebie górskich pejzażach ciężko rannego Johna Marstona, nim ten wyzionął ducha lub został pożarty przez drapieżniki. Duża w tym zasługa Javiera Escueli, który nie odpuszczał i poprowadził nas przez wąskie przesmyki wprost do siedzącego na skalnej półce pogodzonego z beznadzieją swojej sytuacji kompana. W drodze powrotnej natknęliśmy się na wilki, ale strzelba wykonała swoje zadanie i pomogła je odpędzić. Szkoda tylko, że nie było czasu, by ich oskurować i zabrać mięso. Mogłoby się przydać. A tak, to kilkanaście godzin później musiałem z Charlesem wyruszyć raz jeszcze w teren i zdobyć trochę jedzenia. Trudno było utrzymać cały gang na kilku puszkach solonych podrobów, ciastkach i jednym zającu. Po latach w końcu nauczyłem się strzelać z łuku. Jak na pierwsze próby, zabicie dwóch jeleni uznaję za powód do dumy. Minęło kilka dni. Sytuacja trochę się uspokoiła. Przestało padać i zrobiło się odrobinę cieplej, więc wszyscy powoli szykujemy się na kontynuowanie podróży i przeniesienie obozu w bardziej przyjazne rejony. Nim jednak to zrobimy, czeka nas napad na pociąg. Dutch nie może przepuścić takiej okazji. Poprowadził nas do obozu O'Driscollów, gdzie trzymali plany i dynamit. Zaskoczyliśmy ich, co dało nam potrzebną przewagę. Sytuacja skomplikowała się trochę, gdy zaalarmowani strzałami członkowie gangu z okolicy wyruszyli z odsieczą swoim kompanom. Zdołaliśmy jednak zająć na tyle dobre pozycje, by wystrzelać biegnących lasem nieszczęśników z rewolwerów i karabinów. Zapasy amunicji skurczyły się do minimum, a my zaczęliśmy balansować na niebezpiecznej granicy bezbronności. Wystarczyłby niespodziewany atak Pinkertonów lub wrogiego gangu, byśmy stali się łatwym łupem. Znów nie było wiele czasu na przeszukanie terenu, ale zdążyłem zebrać trochę papierosów, jakieś cygara, pojedyncze naboje i kosztowności ze zwłok kilku zabitych. Wszystko może się przydać. Dutch był zachwycony zakończoną z sukcesem misją. Nie wiem, na ile cieszyły go zdobyte plany i ekwipunek, a na ile fakt, że utarł nosa swojemu wieloletniemu wrogowi. Pomysł napadania na pociąg Leviticusa Cornwalla nie spotkał się z entuzjazmem wszystkich członków gangu. Hosea uważał na przykład, że w ten sposób tylko ściągniemy na siebie kłopoty, z którymi obecnie nie będziemy w stanie sobie poradzić. Dutcha jednak nawet sam diabeł nie byłby w stanie nakłonić do zmiany decyzji. Czuję, że gdyby nie udział w tym wszystkim O'Driscolla i jego świty, nie byłby taki skłonny stawiać tak wiele na szali. To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy Dutch podejmuje dziwne decyzje. Podobnie było z tym napadem na prom. Miał lepsze alternatywy, znał zagrożenia, a mimo to podjął ryzyko. Wtedy się nie opłaciło. Czas miał pokazać, czy teraz będzie inaczej. Z pewnością tamta lekcja pozwoliła nam wyciągnąć parę wniosków. Dutch jasno rozpisał wszystkim rolę. Bill Williamson miał podłożyć ładunki i wysadzić tory. Dwóch chłopaków atakowało lokomotywę, dwójka wchodziła do ostatniego wagonu. Mnie przypadła rola ataku na tył pociągu. Mieliśmy trochę czasu po dotarciu na miejsce, a Dutch wolał mieć pewność, że wszystko dosłownie wypali, więc wysłał mnie do Billa. Pomogłem mu poprowadzić ląd i przymocować go do detonatora. Niepotrzebnie, bo gdy później coś nie zadziałało, podejrzenia o zawalenie roboty spadły porówno na mnie i na Williamsona. Szczęśliwie zdołaliśmy jeszcze wskoczyć na przejeżdżający pociąg. Javier co prawda nie utrzymał się na dachu wagonu i spadł, ale do celu dotarliśmy ja i Lenny. Młodziak wyrywał się do przodu, więc go przystopowałem i poleciłem osłaniać tyły. Strażników nie było zbyt wielu i wszystko szło dobrze, ale w pewnym momencie Lenny za bardzo dał się ponieść entuzjazmowi i został złapany przez maszynistę. Dawno nie miałem okazji popisać się strzeleckimi umiejętnościami, ale oko nadal mam dobre, bo pocisk posłałem idealnie w napastnika, a obok głowy chłopaka. Zatrzymaliśmy pociąg i dwiema laskami dynamitu przekonaliśmy zabarykadowanych w środku ludzi Cornwalla do opuszczenia pancernego wagonu. Step back, fellas. sejfie były tylko jakieś niewiele warte umowy i listy. Trochę obligacji znalazłam w skrytce ukrytej w szafie obok biurka. Daczowi to wystarczyło. Wspaniałomyślnie zostawił mi na głowie zakładników i dał wolną rękę. Podobnie zrobił wcześniej, gdy złapałem O'Driscolla w gospodarstwie. W obu przypadkach puściłem ich wolno. Nie lubię zabijać ludzi, którzy nie mogą się bronić. Po 3 tygodniach wegetacji i desperackiej walki o przetrwanie opuściliśmy górskie przełęcze i pełniącą rolę tymczasowego schronienia górniczą osadę. Choć to miejsce uratowało nam życie, nie czuliśmy żalu, że musimy je opuszczać. Wszyscy mieliśmy dość chłodu, wdzierającego się każdą szparą lodowatego wiatru i spędzania dni w zamknięciu w 4 ścianach. Przenieśliśmy się w dużo bardziej przyjazne rejony, nieopodal miasteczka Valentine. Nieciekawa to okolica, w której dominują gospodarstwa, a ludzie żyją skromnie, próbując utrzymać rodziny z hodowli trzody chlewnej i owiec. Przynajmniej w obozie mamy trochę więcej miejsca, a i można sypiać pod gołym niebem przy normalnej temperaturze powietrza. Przed gangiem sporo pracy, bo niemal wszystkie zapasy zostały zużyte. Pearson rozkłada ręce, bo nie ma z czego robić swoich pożywnych gulaszów. Mój wóz z amunicją, ale też ten sztrausa z medykamentami, świecą pustkami. Dutch miał wszystkie powody tego świata, by stanowczo polecić członkom grupy zabranie się do roboty. Każdy z nas ma wykorzystać swoje talenty i zarabiać dolary. Darmozjady nie będą tolerowane. W pełni go popieram. Cieszę, że zaczyna myśleć trochę bardziej klarownie i skupiać uwagę na najpilniejszych potrzebach, a nie tylko dalekosiężnych planach i marzeniach. Niespecjalnie ciągnęło mnie do kontaktów z ludźmi, więc wykorzystałem pierwszy dzień pobytu w nowym miejscu na pracę na rzecz obozu. Dutch nie był zachwycony i wyraził stanowczo swoją dezaprobatę. Jako człowiek czynu powinieneś działać, a nie szwendać się między wozami z workiem ziarna na plecach, powiedział. Nie chciałem wdawać się w dyskusję. Może dlatego, że czułem podskórnie, że ma trochę racji, bo od takiej roboty jest choćby ten obibok wujek.
Ow, ow, ow. Careful not to work yourself to death there, uncle.
I was thinking.
Yeah, does it pay well?
Eventually.
Akurat tak się złożyło, że chwilę później namierzyłem rzeczonego lenia, dyskretnie drzemiącego za jednym z wozów. Jak to zwykle bywa, nie przemęczał się. Potrzebował małej pomocy, by przypomnieć sobie, że miał podjechać do Valentine po kilka rzeczy. Skończyło się tak, że wozem do miasteczka ruszyliśmy w 5, bo do naszej 2 dołączyły też 3 dziewczyny z obozu. Gdyby nie one, nie musiałbym po drodze udawać dobrodusznego dżentelmena i łapać koni, które zerwały się napotkanemu woźnicy. Ale my faceci bywamy naiwni i podatni na urok dam.
Easy there.
Valentine szybko przypomniało mi, czemu wolałem ostatnio włóczyć się po lasach, zamiast przebywać wśród ludzi. Kobiety postanowiły wykorzystać swój czar i lepkie rączki, by obrobić paru wstawionych gości i miejscowych przybytków, w tym oczywiście hotelu i salonu. Plany się im skomplikowały i potrzebna była interwencja. Przynajmniej mogłem na chwilę odpocząć od wydumanych opowieści wujka i kolejnych proponowanych przez niego rundek brandy. Spłoszyłem dawnego znajomego jednej z obozowiczek, który najwyraźniej ma jej coś do zarzucenia, a później uratowałem drugą z rąk pijaka, który w hotelowym pokoju zamierzał zbyt ostro się zabawić. Jak się okazało, była to tylko mała rozgrzewka. Już mieliśmy zbierać się w drogę powrotną, kiedy jakiś facet rozpoznał mnie i skojarzył, że widział w Blackwater. Na nic zdały się stanowcze zaprzeczenia. Gdy nagle zaczął uciekać, ruszyłem w pogoń na pierwszym koniu, który był pod ręką. Nieznajomy wpadł w taką panikę, że omal nie zwalił się ze swoim wierzchowcem z klifu. Zawisł nad przepaścią i zaczął rozpaczliwie błagać o pomoc. Biedaczysko. Szkoda, że nie wytrzymał tej chwili dłużej. Wróciłem do miasta i oddałem konia, gdy z salonu doszły mnie krzyki Javiera Esqueli. Sprawdzenie sytuacji nie było najrozsądniejszym wyborem, bo ledwie minutę później w środku zjawił się też pijany Williamson, który wszczął burdę. Pięści poszły w ruch I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nagle z góry nie zszedł potężny mężczyzna z zamiarem zaprowadzenia porządku. Omal nie udusił Javiera, więc rzuciłem się na niego i w efekcie wyleciałem przez frontowe okno, prosto w Błocko. Płaszcz, kapelusz, bielizna i twarz. Wszystko było w błocie. Osiłkowi to jednak nie wystarczyło i wyszedł dokończyć dzieła. Miał potężny lewy sierpowy. Taki, który szczęka zapamiętuje na długo. Potrafiłem się jednak odwdzięczyć, a gdy sprowadził walkę do parteru, wykorzystałem spryt, by osiągnąć przewagę. Wściekły na całą sytuację, z mokrą ziemią w ustach i wszystkich innych otworach ciała, omal go nie zabiłem. Powstrzymał mnie dopiero jakiś mieszkaniec, krzycząc błagalnym głosem. Dałem spokój. Za moment przed budynkiem salonu zjawił się Dutch, który umówił się na drinka z dawnym znajomym. Jak się okazało, przynosił on informację, że Sean żyje i jest przytrzymywany dla okupów Blackwater. Oczywiście trzeba go ratować. Dutch w tym względzie chyba nigdy się nie zmieni. Jest gotów podjąć każde ryzyko, gdy chodzi o członka grupy. Frazesy o rodzinie, które tak często powtarza, potwierdza czynami. Może też dlatego wszyscy go szanujemy i towarzyszymy mu wiernie od tak wielu lat. W tamtej chwili myślami byłem jednak tylko przy kąpieli i marzeniach o obozie, gdzie mógłbym położyć obolałe ciało do snu. Kolejny poranek nie należał do przyjemnych. Ciało boleśnie przypomniało o wydarzeniach z wczorajszego wieczora. Marzyłem o spokoju, ale nim zdołałem osiodłać konia i wyruszyć na relaksujące polowanie, zagadnął mnie Strauss. Jego lichwiarska robota była zakończona. Teraz potrzebował kogoś wyspecjalizowanego w odbieraniu zaległych długów. Podał mi nazwiska trzech osób i delikatnie poprosił o w miarę sprawne załatwienie sprawy. Najbliżej miałem do farmera o dziwnie brzmiącym nazwisku Wrubel. Przeprawiłem się przez płytką rzekę i stromym podjazdem oraz wąską ścieżką dotarłem do gospodarstwa. Było pusto i cicho. Miałem tylko nadzieję, że nie będę musiał wracać z pustymi rękami lub co gorsza szukać teraz Wróbla po okolicy. Był w domu. Na tym kończyły się pozytywne aspekty tej sprawy, bo angielski znał tylko w podstawowym zakresie i próbował się tłumaczyć w swoim ojczystym języku. Zmęczony jego paplaniną, złapałem go za fraki i uspokoiłem mocnym ciosem w twarz. Uzgodniliśmy, że odbiorę należność w formie cennych przedmiotów, które miał. Jakiś pierścionek, trochę alkoholu, zegarek kieszonkowy. Oskubałem go do zera, ale sam sobie jest winien. Nie trzeba było zadawać się ze Straussem. Wróciłem do obozu i włożyłem do skrytki na obozowe fundusze zebrane fanty. Szybki rzut oka naszego pseudofinansisty wskazał, że ich wartość to $39 i kilkanaście centów. Strauss był usatysfakcjonowany i pokusił się o idiotyczny komentarz. Chyba nieźle ci poszło. Odparłem tylko, że dług został odebrany i poszedłem do swojego namiotu, zbywając go milczeniem. Nie minęło kilka godzin, a miałem znowu pełne ręce roboty. Żeby to chociaż było zajęcie przynoszące realne zyski gangowi. Zamiast tego czekała mnie frustrująca pogoń za pastorem Swansonem, który coś za długo już przebywał poza obozem. Czasami zastanawiam się, co kieruje Dutchem i sprawia, że trzyma niektóre osoby w grupie. Taki wujek lub wspomniany kaznodzieja nijak nie przyczyniają się do poprawy naszej sytuacji, a tylko zużywają zapasy i jeszcze proszą się o kłopoty. Może piszę to pod wpływem frustracji, ale trudno nie być wściekłym, gdy omal nie zostało się rozjechanym przez pociąg na moście, bo pewnemu pijanemu duchownemu zachciało się niecodziennych widoków i nierozsądnych spacerów. Następnym razem nie będę próbował wyciągać mu zaklinowanej nogi, a zwyczajnie odrąbię kikuta lub zostawię go na spotkanie z lokomotywą. Szukając spokoju, pojechałem do Valentine. Zatrzymałem się w zaniedbanym salonie, który czasy świetności miał już dawno za sobą. Wolałem jednak ten lokal niż ponowną wizytę w przybytku, w którym dopiero co urządziłem z chłopakami małą demolkę. Dawno nie miałem dobrego obiadu w ustach i liczyłem na ciepłą strawę zjedzoną w ciszy i spokoju. Barman nie miał zbyt wiele do zaoferowania, ale po tych kilku dniach jedzenia ciastek i solonego mięsa, nawet ta owsianka była przepyszną odmianą. Trochę poprawiło mi to humor. Przy okazji poznałem pewnego pisarza, który obrał sobie za cel spisanie biografii podobno legendarnego rewolwerowca Boya Calloway'a. Jak dla mnie ten śpiący na barze koło nas pijak nie wyglądał na nikogo groźnego. Autora najwyraźniej też zaczynał już irytować, bo swoim nonszalanckim podejściem i pociągiem do alkoholu mocno oddalał od niego wizję stworzenia bestsellera. Chwilę pogawędziliśmy. Pulchny mężczyzna z kępkami włosów po bokach głowy wpadł na pomysł współpracy. Dał mi zdjęcia czterech innych mistrzów pojedynków w samo południe i poprosił o wypytanie ich o topiącego duchy przeszłości w alkoholu rywala.
Legends, every last one. Emmett Granger, Flacco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell.
Never heard of him.
A w razie problemów, zabicie. Tak, żeby czasem nie przyszło im do głowy kwestionowanie opowieści Calloway'a. Dziwna propozycja od dziwnego człowieka, ale udziały w zyskach ze sprzedaży książki przemawiały wystarczająco, żeby się zainteresować. W drodze powrotnej zajrzałem jeszcze do biura szeryfa i dowiedziałem się, że daje $50 za szarlatana uzdrowiciela, którego medykamenty posłały na tamten świat już przynajmniej kilkanaście osób. Tropy wskazywały, że ukrywa się gdzieś w dolinie pobliskiej rzeki. Mając jeszcze kilka godzin do zmierzchu i niewytłumaczalną potrzebę przeżycia przygody, skierowałem wierzchowca na zachód. Pogoda sprzyjała przejażdżce, a cisza i spokój rozmyślaniom. Gdy oddalić się od błotnistego i cuchnącego trzodą Valentine, ten rejon naprawdę wiele zyskiwał. Pagórkowaty, pokryty wysokimi roślinami tymianku czy oregano i z rzadka poprzecinany piaszczystymi drogami oraz torami kolejowymi. Było w tym wszystkim coś uspokajającego i kojącego nerwy. Idealne miejsce dla ukrywających się przed prawem zbiegów z Blackwater. Mój cel znalazłem rzeczywiście nad brzegiem rzeki. Zrobił sobie obozowisko na klifie, dobre kilka metrów nad rwącą rzeką. Czułem, że będzie kombinować, więc podszedłem go gadką o chorej matce. Jak tylko poddał się rząd zysku i zaczął sięgać po swoje mikstury, wyjąłem rewolwer i wycelowałem. Nie przewidziałem tylko sytuacji, że spanikowany oszust straci równowagę i spadnie. Chwyciłem go w ostatniej chwili za habety i wciągnąłem. Wdzięczny był tylko przez kilka sekund. Moment później przypomniał sobie, że chce zabrać go do szeryfa, więc sam skoczył z urwiska do rzeki.
Please.
I'll take my chance.
Come here!
Bye, friend!
Really do not like you.
Naiwnie liczył, że ukryje się w wodzie, ale ta postanowiła go zatopić i uwięzić na wieki. Ciągnięty rwącym nurtem zaczął mi umykać. Wsiadłem na jego konia, bo akurat był najbliżej i ruszyłem w pogoń. Trochę mi zajęło, nim go dopędziłem. Miałem sporo szczęścia, bo przetrwał nawet spadek z parometrowego wodospadu. Gdy już siły go opuściły i zaczynało padać na dno, złapałem ciało lassem i wyciągnąłem na brzeg. Dostał w ryj za głupie pomysły, a później spętany wylądował na koniu. Bredził jeszcze po drodze o tym, że źle się czuje, ale zignorowałem go i zawiozłem do Valentine. Szeryf był wyraźnie zaskoczony szybkością wykonania zlecenia, gdy załadowałem poszukiwanego do celi. $50 wylądowało w kieszeni. Mogłem z czystym sumieniem wracać do obozu i uspokoić Dutcha kolejnym datkiem od starego, dobrego Artura. Człowiek czynu ze mnie, jak sam wspomniał. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka opowiadania na bazie Red Dead Redemption 2. Wiem, że od Rogera Clarka, wcielającego się oryginalnie w Artura Morgana, dzielą mnie lata świetne, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie wam przyjemnie w tej formie wrócić na Dziki Zachód i powspominać przygodę gangu Dutcha Vanderlindego. Dajcie znać, czy wam się podobało. Spisaną wersję opowieści znajdziecie na blogu gralingrad.pl, podobnie jak szereg innych historii z gier. Audiobooków z Gralingradu możecie słuchać na YouTube i wszystkich popularnych platformach streamingowych. Do usłyszenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę.